zaszczytne to miejsce, powiem wam w sumie. Kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije, a z niego wytrysną źródła wody życia. Chciałem podzielić się z wami takim mini świadectwem z dnia codziennego, taką mikrohistorią, może na początku wyda się dość prymitywna, ale kiedy ją przeanalizujemy, okaże się, że mówi rzeczy fajne, fajne w Bogu, miłe Bogu, a wręcz cudowne w Jego działaniu i dziwne, bo tak zaskakuje, kiedy działa. Wiecie, mam w swojej narzędziowni, w swoim biurze taki mały śrubokręcik. Schodzimy do tych mikro rzeczy. Śrubokręcik taki z tą taką zasuwką, że można go sobie wrzucić do kieszonki jak długopis. I ten śrubokręcik ma swoje miejsce u mnie w szufladzie, w biurze, w lewym rogu, zawsze obrócony w jedną stronę i tam jest jego miejsce w taki sposób, koniec, kropka. Tak leży tam 6 lat. Kilka dni temu, robiąc jakieś rzeczy w swojej tam codziennej, powiedzmy, zawodowej gonitwie, tak, od maili przez faktury, telefonów, kurierów i innych, gdzieś latając z miejsca na miejsce, słyszę: weź ten śrubokręcik z tej szuflady i włóż go do saszetki. Tak w środku, wiecie, nie fonetycznie, ale odpowiadam na głos: po co? Po prostu to zrób. Okej. Jak chcesz, nie wiem po co, tak zrobię, może się przyda. Włożyłem go do tej saszetki i tak jak go włożyłem, tak o nim zapomniałem. Po prostu zrobiłem, co usłyszałem. Za chwilę coś się wydarzyło, telefon kolejny, tu gdzieś tam, wszystkie zajęcia po kolei. Minął jeden dzień, drugi. Zbierałem się do pracy na lotnisko. Tam mam do obsługi taki jeden z nośników, którego najbardziej nie lubię. Jest po prostu taka tragiczna konstrukcja, że jak mam jechać go robić, to 3 dni choruję wcześniej i myślę, jak mam się do tego zebrać. I tego dnia też już szukałem sobie wymówek, żeby tam nie pojechać. Aczkolwiek od razu usłyszałem: co masz zrobić dzisiaj, zrób dzisiaj. Wczoraj mówiłeś, że zrobisz jutro, bo zaplanowałeś to w taki sposób, a jak nie zrobisz dzisiaj, to nie zrobisz jutro, bo jutro już są zaplanowane inne rzeczy. I ten plan musiał być totalnie zgodny w całym tym porządku, który był ustalony. Zebrałem się, pojechałem. Po drodze okazało się, wiecie, ja tam szukam zawsze takiego momentu, żeby już nie było w miejscu, gdzie pracuje ludzi, to była hala odlotów. I niestety w tym okresie wakacyjnym czartery i te wszystkie inne loty powodują, że tam jest non-stop mnóstwo ludzi. Musiałem się obstawić tam jakoś, żeby było bezpiecznie, tak, jak wózkami bagażowymi gdzieś sobie pozostawiałem, szczególnie przed dziećmi, które biegają, żeby sobie nie zrobiły krzywdy, bo muszę rozbierać tam całą konstrukcję. Wrzuciłem sobie słuchawki w uszy, wykład. Mówię, teraz bierzemy się za robotę. Słowo, które słuchałem, pozwoliło mi unieść się nad ciężarem tej pracy, której nie lubię, płynęła sama, bo niosło mnie słowo. Byłem skupiony tam w duchu, a to po prostu się działo. Wiecie, i kiedy tak słucham, robiłem swoje, podchodzi do mnie jakiś pan starszy z walizeczką, zaczepia mnie, wyciągnąłem słuchawkę i mówię: w czym mogę panu służyć? Mówi: wie pan, bo jest taka sytuacja, że przed chwilą jakby szliśmy z żoną, bo mamy za chwilę odlot, za 10-15 minut, i jak szliśmy, to żonie z okularów wypadło szkło i ona bardzo słabo widzi i teraz ma taki dyskomfort. Nie ma pan może jakiegoś narzędzia, żeby naprawić jej te okulary? Tak popatrzyłem, wie pan, no nie mam chyba, bo mam same, widzi pan, takie dość cięższe sprzęty, tak? Jakieś tutaj duże śrubokręty, jakieś tam haczyki do naciągania, różne tam rzeczy. I mówię: może jakimś nożykiem małym spróbujemy, tak? Wyciągnąłem nożyk z tej skrzyneczki, próbujemy tym nożykiem tam tą śrubeczkę, tą w szkło żeśmy wcisnęli. Mówię: coś, mówię, jakoś to zrobimy, mówię, nie pojedzie żona bez okularów, nie poleci, damy radę, mówię, nie? I kombinujemy tym nożykiem i tak, wiecie, stoję i nagle tak, taki z góry do dołu wiatr przez ciało, nie? Mówię, niech Pan poczeka. Mówię, stop. Poszedłem do saszetki, wyjąłem śrubokręcik i mówię, proszę. Mówię, proszę, ale niech Pan teraz posłucha. Wie Pan, ten śrubokręcik 6 lat leżał w szufladzie, w jednym miejscu i mówię mu to, co Wam. Cały czas obrócony w jedną stronę. I tam było jego miejsce. Jak przy powieści. I 2 dni temu usłyszałem głos, że mam go włożyć do saszetki. Kompletnie nie wiedziałem po co, ale posłusznie wykonałem, co słyszałem. I teraz wiem, po co miał być ten śrubokręcik. Jego żona słuchała z boku tego, co mówię, patrzyli z niedowierzaniem, powiedzieli po prostu niedowiary. Cudowne, nie? Wiadomo, wiecie, nie były to okoliczności, żeby głosić dalej, tak? Ci ludzie mieli za chwilę odprawę na bramce za 10 minut, to nie były już dalej okoliczności, żeby dalej świadczyć i tak dalej, ale ja wiem, że to słowo, świadectwo słowa wiary i działania to już wykonało w nich pracę, tak? Ja wiem, że byli bardzo zadziwieni. I teraz, wiecie, zmierzam do tego, że fajnym jest, że Bóg się posłużył mną. Jestem bardzo z tego powodu szczęśliwy. Jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu, że Go posłuchałem i wykonałem to słowo. Wiecie, Jezus mówił wiele razy swoim uczniom, wy teraz nie wiecie, co czyni, ale przyjdzie czas, że się dowiecie. I takie powinno być nasze życie i postępowanie w duchu. Duch mówi, kieruje, daje polecenie, robimy, jedziemy, nie zastanawiamy się. Tam jest plan, bardzo szczegółowy, jak widzicie. Moje pytanie wręcz pojawiło się za chwilę takie, kiedy ci Państwo odeszli tak szczęśliwi. Mówię, ojcze, powiedz mi, albo nie, ale ja mam takie pytanie. Kim jest ta kobieta, że tak jej usłużyłeś? Kim jest ta kobieta, że tak o nią zadbałeś? Jakie ona ma serce, powiedz mi, dla ciebie, że byłeś tak skrupulatny w swoim działaniu i zaplanowałeś to już 2 dni wcześniej, wiedząc, że ona będzie miała ten dyskomfort i nie będzie szczęśliwa. I posłużyłeś się mną, żeby o nią zadbać. Fajne, co? Szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Ja wierzę, że ta kobieta tak robi. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Wszystko. Wszystko, wszystko. Dodane, naprawione, zrobione, usłużone, amen, poukładane amen. Na wszelaki sposób. Bylebyśmy byli w radości, w pokoju, w Duchu Świętym i w Bożym Królestwie. Chwała Bogu amen, za to, jak amen. Działa, za to, że jest i że jest wierny.
Halleluja. Ktoś by powiedział, no takie to drobne, nie? Ale Bóg jest Bogiem drobnych rzeczy, powiem wam. Małych rzeczy, które nam się wydają. A później jak On to poskłada, no to jest wtedy duże. To jest wtedy duże. Lepsze jest posłuszeństwo, jak mówi Słowo Boże, nie? Lepsze jest posłuszeństwo, aniżeli ofiara. Mógłbym tutaj mówić mnóstwo takich świadectw z mojej pracy, które już nie służę, ale takie przykłady miałem i to były coś pięknego, co tak szczerze powiedziawszy mnie budowało. Bardzo zbliżało do Boga. Że nie potrafisz wykonać, próbujesz, odchodzisz na chwilę, Duchu Święty zadziałaj, a Duch przychodzi i mówi tu. I tam śrubokręcik właśnie wpychasz i działa. I działa. Halleluja. Niech dzisiaj Bóg działa także przez pastora. Okay. Amen. Błogosławimy Ciebie, pastor.
Dziękuję. To jest dobre świadectwo i dobry wstęp do tego, czym ja się będę dzielił. Widzicie, Bóg ma zawsze swój plan. Ja najpierw się podzielę pewnym świadectwem. Tematem tego będzie, myślę, że to będzie pierwsza część dopiero, przywłaszczająca sobie wiara. Dobry temat, co? Otwórzcie sobie Księgę Izajasza, 55 rozdział. I przeczytam pierwsze trzy wiersze. Nurze wszyscy, którzy macie pragnienie. Ja chciałbym, kochani, żebyście dzisiaj w sposób taki bardzo uważny starali się słuchać sercem. Nie głową tylko, ale sercem. Wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód, a którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie. Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy, bez płacenia wino i mleko. Czemu macie płacić pieniędzmi za to, co nie jest chlebem i dawać ciężko zdobyty zarobek za to, co nie syci? Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli dobre rzeczy, a tłustym pokarmem pokrzepi się wasza dusza. Nakłońcie swojego ucha i pójdźcie do mnie, słuchajcie, a ożyje wasza dusza, bo ja chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze z niezłomnymi dowodami łaski okazanej niegdyś Dawidowi. Wiecie, kiedy krótko po moim nawróceniu, a to już jest ponad 40 lat temu, kiedy Pan dotknął się mego życia i Duch Święty przyszedł, ja uważam, że to jest normalne, zawsze kieruje Duch Święty nowe stworzenie, zawsze kieruje do Słowa, dlatego że pragnie karmić poprzez Słowo Ducha Człowieka. Amen. I kiedyś, pamiętam, kiedy zacząłem czytać ten fragment, dotknęło mnie coś tutaj. To było bardzo dawno temu. Wszyscy, którzy macie pragnienie. Wiecie, ja miałem pragnienie. Ja w tym czasie miałem wiele pragnień skierowanych wobec Boga. Powiem wam o takich głównych pragnieniach. Miałem pragnienie znaleźć Jezusa Uzdrowiciela dla swojej żony. Miałem pragnienie znaleźć, jakby doprowadzić do tego miejsca, żeby moja żona i córka przyjęły zbawienie od Pana, żeby mogły Go poznać. To były takie najważniejsze pragnienia. Ale kiedy czytałem historię, Ewangelię i to, co Jezus obiecał, moim pragnieniem było doświadczania tych rzeczy, a nie tylko czytania o tym i słuchania o tym. I to było olbrzymie pragnienie. To nie było chcenie, to było pragnienie. Wiecie, pomiędzy chceniem a pragnieniem jest duża różnica. Pragnienie to jest pragnienie wnętrza człowieka. Chcenie to jest takie coś bardzo ulotnego, często na podłożu emocjonalnym. Wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód. I zobaczyłem, się zacząłem zastanawiać. Tu jest napisane, pójdźcie, kupujcie, jedzcie, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia. Ja się zastanawiałem, jak wtedy nie rozumiałem tego. Ale pomyślałem sobie tak, wierzę, że kiedyś przyjdzie taki dzień, że zrozumiem to. Jak można coś kupować bez pieniędzy? Co Bóg miał na myśli w ogóle, mówiąc to? Druga rzecz. Zwróciłem uwagę na to. Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli dobre rzeczy i tłustym pokarmem pokrzepi się wasza dusza. A więc Bóg jakby oczekiwał i mówił do swego ludu, to było stare przymierze oczywiście, ale mówił do swego ludu, który gdzieś się zagubił w relacji z Bogiem, wszedł pod takie religijne prawo. Nakłońcie swojego ucha i pójdźcie do mnie, słuchajcie, a ożyje wasza dusza. A więc Bóg tutaj dał im obietnicę, bo ja chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze z niezłomnymi dowodami łaski okazanej kiedyś Dawidowi. I pomyślałem sobie tak, niezłomne dowody łaski Boga, czyli Bóg chce coś uczynić w nowym przymierzu dla człowieka. Wiecie, co to jest dowód? Dowód to jest pewien fakt, który często jest podawany w sądzie i na podstawie dowodów, przedstawionych dowodów, sędzia sprawiedliwy wydaje sprawiedliwy wyrok. Amen? Więc z dowodami się nie dyskutuje. I Bóg tutaj mówi o dowodach łaski swojej, okazanej z niezłomnymi, czyli takimi niezniszczalnymi, nie do podważenia dowodami. Łaski okazanej niegdyś Dawidowi. I dlatego zacząłem studiować historię Dawida, szczególnie jego modlitwy. Wiecie, kiedy dzisiaj patrzę na swoje życie i tak się zastanawiałem, dowody Bożej łaski, coś wam powiem. Ja dzisiaj wiem, że Bóg uczynił mnie swoim synem, uczynił mnie swoim sługą, uczynił mnie swoim dziedzicem, uczynił mnie współdziedzicem swojego Syna Jezusa, uczynił mnie współobywatelem świętych i domownikiem samego Boga. I kiedy patrzę na swoje życie, to wszystko to przyszło z Bożej łaski. Pozwolił mi poznać Jezusa, uzdrowiciela, zbawiciela, odkupiciela, wyzwoliciela. Myślę, że gdyby nie to, to nie wiem, moja żona by dawno prawdopodobnie była w ziemi. Dzisiaj rodzina, to już nie od dzisiaj, jest zbawiona. Żona poznała, przyjęła dar zbawienia, córka poznała dar zbawienia. To wszystko jest z Bożej łaski. I tak, kiedy myślę o tym wszystkim, zacząłem się zastanawiać, dzisiaj to rozumiem, jak to przyszło? Jaką cenę ja zapłaciłem za to, żeby doświadczyć tego wszystkiego? Że dzisiaj znam swoje powołanie, miałem kilka spotkań takich osobistych z Bogiem. Raz mój duch był w niebie i miałem tam i słyszałem, jak serce Boga Ojca do mnie mówiło. Czyli miałem sporo takich doświadczeń spektakularnych, można by było powiedzieć. Znam dzisiaj swoje powołanie, widziałem wiele znaków i cudów, widziałem, dla mnie zawsze największym cudem jest to, kiedy oglądałem cud nowego narodzenia człowieka. Dla mnie to jest największy cud, ale takie prawdziwe nowonarodzenie, czyli w jednym momencie człowiek doświadcza Boga, Duch Święty wstępuje na człowieka i człowiek jest zszokowany tym, że spotkał się z żywym Jezusem. Widziałem cuda uzdrowień, takie spektakularne. Widziałem uzdrowienia, uwolnienia. I zastanawiałem się, co sprawiło. Potem zrozumiałem, po kilku latach zrozumiałem, że jedyną ceną, o której tutaj Bóg mówi, to jest wiara. Widzicie, pójdźcie i kupujcie bez pieniędzy. I bez płacenia wino i mleko. Wino i mleko jest symbolem Bożego błogosławieństwa nieba i ziemi. Pamiętacie, Paweł mówił, kielich błogosławieństwa, w którym była krew Jezusa, nowego przymierza. To jest kielich błogosławieństwa, czyli w tym kielichu jest zawarta pełnia Bożego błogosławieństwa duchowego. Mleko jest symbolem takiego pokarmu, obfitości pokarmu, takiego na ziemi, bo jesteśmy w ciele i też potrzebujemy tego. Dzisiaj wiem, że Bóg sam powiedział, że jeśli będziecie mnie słuchać, jeśli zechcecie mnie słuchać i być mi posłuszni, z dóbr ziemi będziecie spożywać. Dzisiaj każda dziedzina mojego życia jest pobłogosławiona przez Boga. Jest pobłogosławione nasze małżeństwo, najbliższa rodzina. To wszystko przyszło z Bożej łaski. Tylko dlatego, że ja zdecydowałem się uwierzyć. W co uwierzyć? W to, co Bóg mówi, powiedział. Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli dobre rzeczy. Nakłońcie swojego ucha i pójdźcie do mnie. Słuchajcie, a ożyje wasza dusza. Wieczne przymierze. Zacząłem studiować, co to znaczy być w przymierzu z Bogiem. Jak Bóg patrzy na przymierze. I zacząłem odkrywać pewne rzeczy. Wiecie, to jest, dla mnie to jest pewien klucz. Widzisz, kiedy ja szukałem rozwiązania, powiem wam, szukałem tutaj w tym słowie. Wiecie, jak znalazłem Jezusa Uzdrowiciela? Kopiąc w tym słowie. Ja próbowałem różnych rzeczy i to nie działało. Próbowałem różnych modlitw, próbowałem postów, płaczu, wszystkiego. I nie widziałem owoców tego. I ciągle się zastanawiałem, co robię nie tak. I wiedziałem, że prawda jest tutaj. Więc ja potrzebowałem znaleźć Jezusa Uzdrowiciela i coś wam powiem. Znalazłem go przez słowo. Wiecie dlaczego? Bo byłem głodny poznania prawdy. I Duch Święty zaprowadził mnie do prawdy i przyniósł mi objawienie, że to jest zawarte w dziele odkupienia. Dla mnie to było odkrycie. My z żoną pochodzimy z ubogiej rodziny, ja i żona. I myśmy zawsze mieli coś na styk. Nigdy żeśmy nie brali kredytu. To słowo też mówi coś na temat kredytów. O tym nie będę w tej chwili mówił. Ale coś wam powiem. Ja pamiętam, jako dziecko, mama mnie wysłała do sklepu, wyliczyła mi pieniądze na to, żeby kupić kostkę masła. Ja do dzisiaj to pamiętam. A ja chodziłem wtedy, nie wiem, do pierwszej, czy do drugiej klasy, czy do trzeciej szkoły podstawowej. Stałem w kolejce i przede mną stała starsza pani. I ona miała taką portmonetkę zamykaną na takie dwa te, wiecie jakie są, takie stare portmonetki, na takie dwa zatrzaski. I ona coś kupowała i zabrakło jej pieniędzy, odeszła na bok i zaczęła liczyć i ta pani powiedziała, że nie może jej sprzedać, bo jej brakuje. I pamiętam, że mnie to bardzo dotknęło wtedy. Coś wam powiem, powiedziałam wtedy, to wyszło ze mnie, Boże, chciałbym, żebyś mi dał kiedyś tyle, żeby mógł błogosławić takich ludzi. Minęło wiele, wiele lat, ale widzicie, Bóg wysłuchał modlitwy dziecka. Dzisiaj my mamy na tyle, że nam nic nie brakuje i możemy błogosławić jeszcze innych. Coś wam powiem. To jest też dziedzina życia, którą Bóg pobłogosławił w naszym życiu. Wiecie dlaczego? Bo ja znalazłem prawdę. I zobaczyłem, że Bóg chce się cieszyć pomyślnością swoich dzieci. I pomyślałem sobie tak, Boże, jeśli Ty chcesz się tym cieszyć, to znaczy, że to dla nas jest. Więc jak z tego czerpać? To wiara sprawia, że Bóg Ci pokazuje w Słowie, co masz robić. Pierwszą rzeczą, którą mnie pokazał wtedy, to była dziesięcina. I Bóg sam mówi, wystaw mnie na próbę. I ja odkryłem, ja już wtedy znałem tyle słowa, że to był jedyny fragment w całym Bożym Słowie, gdzie Bóg mówi, wystaw mnie na próbę. Ja powiedziałem, chwytam Cię za słowo, Panie. I wystawiłem Go na próbę i nie zawiodłem się. I od tego momentu nie zdarzyło się, żebyśmy nie oddali dziesięciny. Wielu ludzi nie wierzy w to, mówią, że to stare przymierze, tak, prawo i tak dalej. Niech sobie mówią, co chcą. Ja mam świadectwo. Ja mam niezłomny dowód Bożej łaski, który Bóg okazał mi w dziedzinie finansowej za to, że uwierzyłem Jego słowu i byłem wierny. A niech ktoś sobie robi, co chce. I to wcale nie jest sprawa starego przymierza. Dlatego, że pierwszą osobą, którą oddał dziesięcinę, był Abraham. Wiecie, to była druga postać, którą Duch Święty mi mówi, studiuj jego życie, bo on jest ojcem wiary. Chcesz mieć wiarę, chcesz chodzić w wierze, chcesz przyjmować przez wiarę, studiuj jego życie, bo on jest ojcem wiary, a ojciec jest ten, który zradza. Następną rzeczą, którą Bóg pokazał, wiecie, to wszystko jest z łaski Boga. Chcesz być sprawiedliwym? Wiecie, ja miałem własne wyobrażenie o sprawiedliwości przed Bogiem i odkryłem, że coś jest nie tak. Odkryłem, że Bóg powiedział do Abrahama, to jest mój sprawiedliwy. I zacząłem się zastanawiać, co sprawiło, że Bóg o nim to powiedział. I odkryłem taką bardzo prostą rzecz. On usłyszał Boga, uwierzył, przyjął to słowo i stał się wykonawcą. I Bogu to wystarczyło. I powiedział, to jest mój sprawiedliwy, bo on wierzy mojemu słowu i staje się wykonawcą słowa. Widzicie, to objawienie, które wtedy przyszło do mego życia, zmieniło bardzo wiele w sposobie mojego myślenia, funkcjonowania życia. Przede wszystkim zmieniło moje modlitwy. Odkryłem, kochani, że jeśli ty potrzebujesz w jakiejś dziedzinie wiary, a Bóg działa tylko i wyłącznie na podstawie tego słowa, jeśli powiem, Biblia mówi, że bez wiary nie można się podobać Bogu, prawda? Potrzebujesz wierzyć, że to jest słowo Boga. To napisali oczywiście ludzie, ale pod natchnieniem Ducha Bożego, więc to jest słowo Boga. Kiedy ja wziąłem wtedy tą księgę i Duch Święty zaczął mnie karmić, to ja zawsze miałem takie przekonanie. Ja biorę, chcę usłyszeć, Panie, co Ty masz do powiedzenia w tej dziedzinie. W dziedzinie uzdrowienia, w dziedzinie finansów, w dziedzinie relacji, w dziedzinie małżeństwa, wychowywania dzieci, w dziedzinie pracy, służby. Tutaj wszystko jest. Jest tylko pytanie. Ja zobaczyłem, że bardzo wielu wierzących nie traktuje tego słowa poważnie. I potem ponoszą konsekwencje i dziwią się, że coś w ich życiu nie działa. I mówią wtedy tak, Bóg mnie nie kocha. To jest nieprawda. To jest nieprawda. Widzicie, zanim człowiek będzie miał taką niezachwianą wiarę do tego, żeby przyjmować od Boga, musisz znać doskonale Bożą wolę. Na przykład, powiem wam taki przykład. Gdybym się was zapytał dzisiaj, czy wierzysz w to, że Bóg może uzdrowić każdą twoją dolegliwość w ciele, wszyscy byśmy powiedzieli, tak, oczywiście, że wierzę. Czy to byłaby nieprawda? Byłaby prawda. A teraz spróbuj sobie uzmysłowić taką rzecz, że masz objawienie od Ducha Bożego, że Bóg chce uzdrowić każdą dolegliwość dzisiaj w twoim ciele. Czy rzeczywiście? I wtedy nie możesz funkcjonować w wierze i nie możesz coś przyjąć. Bo masz tylko nadzieję. Dlaczego? Gdzie, jaka jest różnica? Wiara jest pewnością, nadzieja nie. Żeby zbudować wiarę do przyjmowania, jeśli potrzebujesz w jakiejś dziedzinie Boga, masz pragnienie, żeby Bóg coś zrobił w twoim życiu, potrzebujesz znaleźć słowa i poprosić Ducha Bożego, Panie, zaprowadź mnie do właściwych fragmentów słowa. Potrzebujesz tak mocno nakarmić swojego wewnętrznego człowieka tym, co mówi Bóg do tej dziedziny życia, w której ty masz pragnienie, żeby Bóg zadziałał, że to się stanie częścią ciebie, bo wtedy przyjdzie wiara. Wiara nie mieszka w głowie. Wiedza jest bardzo ważna, bo bez wiedzy i wiary nie można mieć. Więc po to mamy to słowo, żeby zrozumieć, jak Bóg myśli, jak Bóg działa. Kochani, to bardzo zmieniło moje życie. Nigdy bym nie był w tym miejscu, w którym jestem dzisiaj, gdybym kiedyś nie zdecydował się i powiedział, Panie, będę wierzył w każde Twoje słowo bez względu na okoliczności. Ja musiałam się czegoś uchwycić. Wiecie dlaczego? Bo ja miałam pragnienie i potrzeby. Zobaczyłem, że najszybciej Bóg zaspokajał potrzeby. Ale potem Boże Słowo mówi, rozkoszuj się Panem, a On spełni pragnienia Twojego serca. Ja się zacząłem zastanawiać. Ja wiem, że to jest prawdziwe słowo, że Bóg za tym stoi. Czyż każdy z nas nie ma pragnień w swoim sercu? Każdy z nas ma jakieś pragnienia. Powiem wam, kiedyś w internecie znalazłem ładny zegarek. Spodobał mi się. I powiedziałam Panu, Panie, chciałbym, żebyś mi zrobił prezent. pojechałem na posługę do innego miasta. To było 2 tygodnie później. Na zakończenie tej posługi przyszedł pastor tego i daje mi kopertę. Ja wiedziałem, że tam są pieniądze. Ja się pytam go, czy ty jesteś pewien, że chcesz to podarować mi? On mówi tak. Ja nie wiedziałam, ile tam tego jest. Przyjechałem do domu, policzyłem to. Musiałem dodać tylko 1 złotówkę, żeby ten zegarek sobie kupić. Czyli dostałem dokładnie tyle, ile on kosztował. A on nie był wtedy, dla mnie to nie było zbyt tanie. I pomyślałem sobie tak. Panie, z wdzięczności zrobimy tak. Te pieniądze pójdą dla Ciebie na ofiarę wszystkie. Oprócz tego 10 jeszcze dostaniesz z tego. Ja kupię ten zegarek i wiem, że to będzie ten prezent od Ciebie. I ten zegarek mam do dzisiaj. To jest zegarek, którego nie oddam nikomu. Jak odejdę stąd, moja rodzina zostanie z tym. Dlaczego zegarek? Ja byłem w takich sytuacjach, powiem Wam. Pewien człowiek wierzący, to na obozie było, ja to pamiętam, pożyczył od kogoś zegarek, poszedł gdzieś do lasu. Nie wiem dlaczego, spadła mu tam bransoletka, zgubił ten zegarek. I przyszedł i był zrozpaczony, bo on nie miał pieniędzy na to, żeby kupić. I ja widziałem, że on to przeżywa, mówi, nie będę mógł oddać. Mówię, no, ja zdjąłem zegarek z ręki, mówi, masz. Idź i oddaj temu. Powiedz, co się stało, mówię. Ma. Ja rozdałem 1000 zegarków. Dostałem kiedyś złoty zegarek w złotej kopercie. Pojechałem z nim na Ukrainę. Tam pastor zbierał na ewangelizację. Ten pastor, który tutaj był z kościoła. Wiecie, oni tam, dla nich to tam $500, to jest gwiazda z nieba wtedy była. Tym bardziej, że myśmy wtedy jechali tam i dawaliśmy pieniądze, a nie oczekiwali, że oni nam dadzą nam. Więc ja powiedziałem, zdjąłem ten zegarek i powiedziałem do tego pastora, możecie go sprzedać, on jest warty około $700-800, będziecie mieli na ewangelizację. On to przyjął, był zaskoczony i on powiedział, zrobię inaczej. Ja mówię, zrobisz teraz jak zechcesz. On powiedział, będziemy robić ewangelizację. I te kościoły, te lokalne takie u nich, ten pastor, który najwięcej ludzi zdobędzie dla Chrystusa, otrzyma go w prezencie. Przyjechałem tam za rok, podchodzi do mnie jeden pastor i mówi, zobacz pastorze, to właśnie ja dostałem. Otrzymał w prezencie, zdobył najwięcej ludzi dla Królestwa. Wraz z kościołem oczywiście. Następna rzecz, którą Wam powiem. Dzielę się z Wami pewnymi świadectwami. Jak widzicie, my jesteśmy porządnie ubrani z zasady. Z jednej strony to jest przywilej, dlatego że my reprezentujemy kogoś tutaj na tej ziemi, ale coś Wam powiem. Myśmy bardzo wiele rzeczy rozdali. I rozdajemy jeszcze. Oczywiście co jakiś czas robimy, worki szykujemy. Dawajcie, a będzie i wam dane. Tak działa Królestwo. Skąd to wszystko wziąłem? Przyjąłem słowo. Widzicie, jeśli masz pragnienie, zauważcie tutaj, tu nie jest napisane, wszyscy, którzy macie, że chcecie, macie ochotę, przyjdźcie. Nie, którzy macie pragnienie. Zanim będziesz mieć taką wiarę, która przyjmuje, to jest taka wiara, która przywłaszcza sobie, potrzebujesz najpierw mieć w środku słowo Pana tak ugruntowane, że ono daje ci niezachwianą wiarę, czyli 100% pewność, że tylko się pomodlisz i to wiesz, że masz i otrzymałeś już to i tylko czekasz. Powiem wam przykład z pieskiem, tak? Mogę powiedzieć? Byliśmy na urlopie, wiecie, córka tam z rodziną ma, to jest taki rodzinny piesek, owczarek szetlandzki, nazywa się Sisi. Ni stąd, ni zowąd zaczęła umierać. Powiem wam, co się stało. Kiedyś w nocy słyszę, jak głos mnie budzi. Bolek, a ja się obudziłem, i co jest, panie? Sisi umiera. Ja wtedy nie chciałem córce powiedzieć ani nikomu, co mi się do tych zdołuje po prostu, nie? Zacząłem się modlić językami. Byliśmy kiedyś u pani weterynarz, takiej pani profesor. Leżała na stole i pod ręką odchodziła. Profesor wypisała już papierek na eutanazję po to, żeby uśpić psa. Robili nie wiadomo cuda, wianki, nie wiedzieli, co jest. Każda wizyta to są pieniądze. Wyszła z tego. Wygoniliśmy ducha śmierci. Pojechaliśmy z Sisi na urlop teraz. I tam symptomy zaczęły wracać. I córka miała też wracać z zięciem, bo akurat przyjechał też na dwa dni do domu i się zastanawiała. A przedtem podarła ten papier w eutanazji. Zrobiła to w wierze. I pamiętam, że pomodliliśmy się. Ja namaściłem ją olejem. Powiem wam, co to znaczy, jeśli ktoś namaszcza olejem kogoś. Wiecie, co to jest? Jeśli namaszczasz w wierze kogoś olejem, to Duch Święty przychodzi i zaczyna działać w tej osobie lub nad tą osobą. Czyli namaszczenie przyciąga działanie Ducha Bożego nad osobę. Widzisz, jeśli nie masz wiary, to nic nie otrzymasz. Więc namaściłem. I ktoś mi może powiedzieć, jak to, psa namaściłeś? Tak, bo Jezus odkupił całe stworzenie. Bo tak jest napisane. I powiedziałam córce, teraz musisz to odpuścić. Myśmy zrobili swoje, podziękowaliśmy Bogu, teraz jest Jego działka do zrobienia. Wiecie, co to znaczy? Ludzie nieraz przychodzą po uzdrowienie. Ja wierzę w ich dobre intencje, pragnienia i tak dalej. Posłuchajcie mnie uważnie, bo się też czegoś nauczyłem. Im więcej tacy ludzie przychodzą po modlitwę o uzdrowienie, tym dalej są od przyjęcia uzdrowienia. To może was szokować, to co mówię, ale taka jest prawda. Wiecie, co ludzie powinni przyjść? Powinni przyjść i powiedzieć tak, najpierw nauczaj mnie, co mówi słowo na ten temat. W jaki sposób ja mogę to przyjąć, bo mam świadomość, że to dla mnie jest. Dlatego, że wiara przychodzi ze słuchania Słowa Bożego. A Bóg tutaj mówi. Bóg nie mówi, oczywiście, że On ma moc uzdrowić, bo jest wszechmogący, ale jeśli nie wiesz, że On ma pragnienie, żeby każde Jego dziecko, właściwie żeby każdy człowiek chodzący po tej ziemi był uzdrowiony, bo za to zapłacił Jezus cenę życia. To jest pewność. Tylko widzisz, żeby to z głowy trafiło do serca, do ducha, to musisz patrzeć na Słowo i karmić się nim, a nie patrzeć na symptomy. I myślę, ja powiedziałam, teraz wszystko jest w ręce Jezusa, przestań się o to martwić. I pies, no ile? Dzień, dwa i wyszedł, prawda? I wrócił do normy, jest żywy jak zawsze. Dlaczego mogliśmy to zrobić? Ja znałem prawdę. Pamiętacie, co Jezus powiedział? To jest zapisane w Ewangelii Jana w 8 rozdziale. Mówił Jezus, tutaj jest napisane do Żydów, bo On przyszedł i najpierw mówił do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. A więc zwróćcie uwagę, uwierzyli. I powiedział tak do nich, jeżeli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami Moim będziecie, poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, czyli uwolni. Kto otrzymuje prawdę? Uczeń, a nie tłumy. Jest pytanie, czy masz serce ucznia? Czy chcesz się uczyć? Jeśli masz serce ucznia, Jezus powiedział, jeżeli wytrwacie w moim słowie. Co to znaczy wytrwać w Jego słowie? Jeśli ja wiem, że we mnie mieszka doskonały uzdrowiciel duszy i ciała, ja tego doświadczyłem, więc wiem, o czym mówię, to kiedy przychodzi jakaś dolegliwość albo symptom, po pierwsze ja się sprzeciwiam temu, po drugie sprawdzam, czy ja jestem w porządku wobec Boga. Ja nie chcę, żeby diabeł miał papier na mnie przed Bogiem. Rozumiecie mnie? To jest bardzo ważne. Powiem wam, niewiara, zwątpienie, to jest papier przed Bogiem. Uraza, nieprzebaczenie, to jest papier. Jeśli tego nie ma, czy to oznacza, że jestem doskonały? Absolutnie nie. Ja o tym wiem, on o tym wie, moja żona o tym wie, wszyscy o tym wiedzą. Ale Pan nauczył mnie czerpać z Jego łaski odkupienia i żyć odkupieniem. Więc ja nie dopuszczam do tego, jeśli coś widzę, że coś zrobiłem nie tak, ja natychmiast przepraszam Boga. Natychmiast. Jeśli wytrwacie w moim słowie, wiecie, to oznacza, że patrzysz tylko na słowo. Masz przed oczami to słowo, wracasz do tego. W ten sposób, kiedy przychodzą symptomy i różne myśli, ty odsuwasz to na bok i idziesz do słowa, do prawdy. Karmisz swego ducha prawdą. Podlewasz ziarno, które umieściłeś tam. Jest taka zasada, to też w świecie funkcjonuje i to Jezus o tym mówił. Jezus powiedział, moje słowo jest ziarnem. Boże słowo jest ziarnem. Wiecie, że w każdym ziarenku jest ukryta boska moc pomnożenia, rozwoju, owocu. Powiem wam, do kogo jest podobny człowiek, który oczekuje plonu, a nie zasiał ziarna. Wyobraźcie sobie rolnika, który mówi, oczekuje plonu, ale on nic nie zasiał. To jak może oczekiwać plonu? To w jego wyobrażeniu tylko jest. Ale jeśli rolnik idzie, przygotuje glebę i zasieje tam pszenicę, a nie konkol, zasieje, będzie się modlił tylko o dwie rzeczy. O deszcz i o słońce. Słońce jest symbolem blasku Chrystusa. To Biblia o tym mówi. Deszcz jest symbolem słowa. Symbolem Ducha Świętego, czyli Duch Święty i Słowo są w jedności. Pan Jezus powiedział, że potem przychodzi wróg i usiłuje wykraść słowo z serca, prawda? Po to, żeby nie byli zbawieni. Wykrada wiarę. Kochani, my żyjemy na tej ziemi. Diabeł o tym wie. Ty też powinieneś o tym wiedzieć. Więc dlatego jest tak ważne. Można sobie zadać teraz pytanie, jakie ziarno ja noszę w sobie? Kiedy mówię o ziarnie Bożym, o Bożym Słowie, to nie jest sprawa tylko wiedzy umysłowej. To jest dobre. Nie można mieć wiary, kiedy nie wiesz, w co wierzyć w ogóle i jak. Ale jeśli czytasz Słowo i Bóg tutaj mówi, ranami Jezusa jesteś uzdrowiony. Jeśli będziesz mnie słuchał w posłuszeństwie, pobłogosławię cię, będę cię chronił. Słyszeliśmy świadectwo przed chwilą, bardzo proste. Wiecie, po ludzku to się może wydawać głupie, prawda? Ale Bóg wie, co się wydarzy dzisiaj, później, jutro, pojutrze, za miesiąc, za rok. Jeśli ty przyjmujesz słowo i modlisz się o coś, to coś ci powiem, to w tym momencie powierzasz to Bogu i on zaczyna działać. Pamiętacie, co Biblia mówi? według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, czym myślimy albo co go prosimy? Powiem wam, na jakiej zasadzie to działa. Mam potrzebę, słowo przyjąłem. Mówię: Ojcze, na podstawie tego słowa ja przyjmuję to, bo wiem, że Ty to dla mnie masz i nie mam żadnej wątpliwości i dziękuję Ci, halleluja. Reszta należy do Niego. I coś Ci powiem, chodzę w radości i w odpocznieniu, ale kiedy patrzę na symptomy, to one okradają z wiary. I wtedy ta Boża moc, która działa we mnie, dla mnie i przeze mnie nieraz dla innych, jest zatrzymana. I musimy o tym wiedzieć. Ale jeśli mówię: Panie, myśmy zrobili swoje na podstawie Twojego słowa, teraz jest Twoja działka do zrobienia. Ale wierzymy, zrobiliśmy zgodnie z tym, co jest napisane. Wierzymy Ci i ufamy. Wtedy dajemy Bogu prawo do działania. Teraz wyobraźcie sobie, żeby z tym śrubokręcikiem, gdyby on powiedział: to jest głupie, to nie może być Bóg. Nic by się nie wydarzyło, prawda? Coś wam powiem. Każda jego obietnica zawarta w tym słowie to jest wola Boga dla ciebie i dla mnie. Każda jedna. Pomyśl przez chwilę o tym. Każda jedna obietnica. Bóg to uwolnił. Ojciec to uwolnił dla swego ludu. A więc każda jest twoją własnością. Więc jak ją chwycić? Musisz znaleźć słowa, te warunki nieraz. I zacząć karmić swego wewnętrznego człowieka. Tak długo patrzeć. Wiecie, jeśli ktoś ogląda seriale telewizyjne tylko, to nie będzie miał wiary w to, co tutaj jest. Ja nie mówię, że oglądanie czegoś, co lubisz, jest złe, ale gdzieś musi być jakaś równowaga w tym. To musi być pierwsze. Bo są nieraz takie rzeczy, które ja nie mogę patrzeć w telewizji, nie mogę nawet słuchać tego. Więc jeśli chcesz mieć taką wiarę, która przywłaszcza sobie jakąkolwiek obietnicę, najpierw musisz poznać tą Bożą wolę dotyczącą tej obietnicy. I to nie tylko w sferze umysłu. I musisz wziąć te cytaty, to co Bóg powiedział, i zacząć karmić nim wewnętrznego człowieka. Widzicie, dlaczego wracam do tego? Ja miałem pragnienie. Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli dobre rzeczy. Widzicie, język nieba jest inny niż ten język nasz tutaj. Tłustym pokarmem pokrzepi się wasza dusza. Wiecie, jeśli dusza jest nakarmiona tłustym pokarmem Boga, to coś wam powiem, to ten pokarm przynosi jej zbawienie. Zbawiona dusza nie jest targana sytuacjami, okolicznościami, sytuacjami. Ona jest zanurzona, żyje w odpocznieniu w Bogu, bo jest zbawiona. Przez co? Przez przyjęcie słowa. To jest łaska. To łaska zbawia. Kogo? Wierzącego. Ten, który wierzy i przyjmuje. Nakłońcie swojego ucha i pójdźcie do mnie. Słuchajcie mnie. Potrzebujemy, kochani, nauczyć się słuchać Boga. Jezus powiedział: poznacie prawdę, prawda was wyswobodzi. Ja poznałem prawdę o uzdrowieniu, ona przyniosła mi błogosławieństwo i nie tylko mnie. Poznałem prawdę o całej sferze finansowej. Powiem wam, kiedy ja to zacząłem studiować wiele lat temu, Ja byłem zszokowany, jak Bóg ma wiele do powiedzenia na tą sferę. Ja nie przypuszczałem, że Bóg chce pobłogosławić nawet w sferze materialnej człowieka. Wiecie, dlaczego nie przypuszczałem? Bo byłem na obo, religia nauczyła mnie jednej rzeczy. Im bardziej będziesz biedny, tym będziesz bardziej się podobał Bogu. To jest diabelskie kłamstwo. To nie jest biblijne w ogóle. Żyjemy na tej ziemi. Czy myślicie, że... Wiecie, czego pragnie Jezus w tej sferze? Żebyśmy my chronili nasze serce. Bo można być niewolnikiem złotówek i milionów. To jest sprawa serca. Najpierw to Boże nasienie potrzebujesz znaleźć, przyjąć je, rozważać, patrzeć tak długo, aż Duch Święty przyjdzie, przyniesie ci objawienie i często wracać do tego. A przychodzi wtedy czas, a Bóg zaczyna działać. To jest tak jak rolnik. On wie, on nie wychodzi za tydzień czasu i nie odkopuje, czy tam coś rośnie, czy nie. To jest bez sensu, prawda? Bo on wierzy w to. On wierzy w zasadę, którą Bóg ustanowił. Ale coś wam powiem. W duchowej rzeczywistości ta zasada jest też stworzona przez Boga. To nie człowiek wymyślił sianie i zbieranie. To Bóg wymyślił. Uwolnienie przychodzi przez poznanie prawdy. Z każdej choroby. Coś wam powiem. Uwolnienie od długów przychodzi przez poznanie prawdy. Uwolnienie z przekleństwa pokoleniowego przychodzi przez poznanie prawdy. Uwolnienie od demonicznych wpływów w codziennym życiu przychodzi przez poznanie prawdy. Uwolnienie od zranień przychodzi przez poznanie prawdy i oczywiście zastosowaniu jej w swoim życiu. Czy to ma sens dla was? Jedna osoba powiedziała tak, chwała Bogu. Jeśli myślisz, że Bóg da ci żniwo, jeśli nie najpierw nie zasiałeś ziarna, nie da ci żniwa. Jest niemożliwe, bo to jest wbrew Jego prawu. Bo Boża moc, posłuchajcie mi uważnie, jest uwalniana tylko poprzez naszą wiarę. Nie przez nasze wyobrażenia, tylko przez naszą wiarę. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewasz. W sferze uzdrowienia Bóg nie obiecał nikomu cudów, więc nie możesz się modlić o cud dla danej osoby. Bo to nie jest biblijne. Cud może być prezencikiem. I ja widziałem takie prezenciki, jak Bóg zrobił. Ale uzdrowienie jest wolą Boga dla każdego chorego dziecka, dla każdego człowieka. Ale najpierw trzeba zbudować jego wiarę. Ja widziałem niestety, jak ludzie, nie znając tego, wierzący, odchodzili zbyt wcześnie. I teraz jest pytanie, czy tak musiało być? Nie. Jeśli ktoś się modli taką modlitwą, Panie, jeśli to jest Twoja wola, to coś Ci powiem, to taka modlitwa zabija wiarę. Bo nie wiesz, czego oczekujesz. A Słowo Ci mówi, co jest pewnością, co Bóg dla Ciebie ma, za co Jezus zapłacił cenę życia. A kochani, to wszystko jest w odkupieniu. Boże Słowo mówi, że Ewangelia jest mocą Boga ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Amen? Jest mocą Bożą. Więc gdzie jest Ewangelia? Znaczy moc Boża? W Ewangelii. I żeby ta moc działała dla ciebie, to musisz wiedzieć, o czym Ewangelia mówi i przyjąć to, co ona mówi. Bo inaczej ta moc nie będzie działać dla ciebie. To tak w skrócie wam to powiedziałem. Może jeszcze jedna rzecz, dwie. Jest nieraz tak, że przyjmujesz i wiara zaczyna działać. A potem przychodzą okoliczności. Widzieliście ludzi, którzy przyjęli uzdrowienie i szybko stracili? Widzieliście takich? Ja widziałem sporo takich ludzi. Czy tak musiało być? Nie. Dlaczego tak się stało? Oni nie mieli fundamentu właściwego. Ja ich nie oskarżam, żebyście mnie zrozumieli. Ja się staram uczyć ludzi tego, co sam przyjąłem od Pana. I widzę, że to jeśli to działa w życiu jednej osoby, coś wam powiem, to będzie działać w życiu każdej osoby, która to przyjmie. Bo Bóg nie ma względu na osobę. Więc nieraz jest tak, że przychodzą symptomy. Co wtedy trzeba zrobić? Podlewaj ziarno. Chroń je i podlewaj. Czyli wróć do początku tego. Przyjęłeś. Zaczęło działać. Coś Bóg zaczął robić. Ale stuprocentowa wiara jest tylko wtedy, kiedy w twoim wewnętrznym człowieku masz tą stuprocentową pewność, że Bóg dał ci to. To jest dla ciebie. To wiara bierze to, co Bóg uwolnił. Więc jeśli wiara nie weźmie, to nie można mieć pretensji do Boga. Panie, czy to jest twoja wola? Tak mówią ci, którzy nie znają Bożej woli. A Bożą wolą jest błogosławić swój lud. Pełnią błogosławieństwa nieba i ziemi. Zgadzasz się ze mną? Tak? Okej. Czy to miało dla was sens? Dobrze. Teraz musisz zobaczyć, jakie ty dzisiaj nasienie nosisz w sobie. Dzisiaj. Jeśli nie nosisz właściwego nasienia, to wyrzuć je stamtąd, bo nie będziesz miał plonu, którego oczekujesz. Potrzebujesz przyjąć prawdę. Potrzebujesz przyjąć prawdę. Bo prawda przynosi owoce. Na przestrzeni lat powiem wam, moja teologia, którą ja wierzyłem, Bóg ją zmienił. To dlatego nieraz słyszycie z moich ust, nie uwielbiaj zbyt długo tego, co nie działa. Dowiedz się, dlaczego nie działa. I zobaczysz, że problem jest przede wszystkim w tobie, w twoim myśleniu, to jak myślisz. Jeśli człowiek nie myśli w sposób Boży, nie myśli tak, jak Bóg myśli, to coś wam powiem, to sprawia, że człowiek nie może wierzyć, a Bóg jest Bogiem wiary. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. To chyba na tyle by było na dzisiaj. Ale wracam do tego namaszczenia. Coś wam powiem. Pamiętacie, co Jezus powiedział? Jeśli się modlicie, wierzcie, że otrzymaliście, a będziecie to mieć, tak? Do kogo on to powiedział? Do swojego ludu, prawda? Do swoich dzieci. Wierzcie, że otrzymaliście, będziecie to mieć. Bez wątpliwości. Coś wam powiem. Ja spędziłem kilka lat, żeby zrozumieć to. Największym moim problemem było to, jak mogę powiedzieć, że to mam, skoro tego nie mam. Skoro nie czuję, nie mogę tego dotknąć, nie mogę tego zobaczyć, to jak mogę powiedzieć, że to mam? Wtedy coś zrozumiałem. Czym jest wiara, na czym to polega? Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Coś wam powiem, wiara ma cel. Zamykasz oczy i widzisz cel oczami wiary. Na podstawie czego widzisz? Na podstawie prawdy ze słowa, bo Bóg tak powiedział, a Bóg jest wierny swojemu słowu i nie może się go zaprzeć. Bóg działa na zasadzie słowa. Więc jeśli o cokolwiek się modlisz, Znajdź najpierw słowo i obietnicę. Najpierw znajdź to, a dopiero potem zacznij się modlić z wiarą. I powiesz, Panie, Ty powiedziałeś, ja spełniłem warunek. Teraz Twoja działka do zrobienia i wiem, że to zrobisz, bo tak obiecałeś. I żyjesz w wolności uśmiechnięty z radością, że masz. Gdzie? Tam w środku. Tak działa wiara. Wiara nie jest iluzją. Wiara jest pewnością. To jest duchowa substancja. Duchowej substancji nie zobaczysz fizycznymi oczami, ale oczami ducha zawsze ją zobaczysz. To już chyba na tyle. Piotr, ktoś z was, jeśli chce się modlić, jeśli masz wiarę o coś się modlić, namaszczę cię olejem, przyjmiesz to i ciesz się. Ale jeśli nie masz jeszcze takiej wiary, to najpierw buduj wiarę. I wtedy nie musisz nawet przychodzić do mnie. Możesz się sam pomodlić i przyjąć. To chyba na tyle na dzisiaj. Może to była pierwsza część. Od przyszłego tygodnia będzie nowa seria na tym kanale moim. Moc Ewangelii Jezusa Chrystusa. Zachęcam was do tego. To będzie 8 sesji, czyli przez 2 miesiące. Co piątek będzie jedna sesja. Zachęcam was do tego, żebyście słuchali tego i rozważali to. Wiecie, dopóki my nie zrozumiemy sedna Ewangelii, nie będziemy w stanie czerpać od Boga. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe po prostu. Więc dzielę się tam takimi podstawowymi prawdami, żebyśmy mieli zrozumienie zastępczej ofiary Jezusa, co ona uczyniła. Okej. Amen.